Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych, zarówno słuchaczy Radia Maria, jak i widzów telewizji Trwam. Dziś podejmujemy temat życie po katolicku. Z nami jest dr Hanna Wójkowska wraz z mężem Grzegorzem, czyli Państwo Wójkowscy. Po raz pierwszy w komplecie jako małżeństwo i wiem, że jako szczęśliwi rodzice i dziadkowie już. Troje dzieci i dwoje wnucząt.
Tak, szczęść Boże. Szczęść po raz Boże. Pierwszy w komplecie, ale tylko w telewizji.
Tylko w telewizji. Chcemy rozmawiać o życiu po katolicku. Rozmawiając przed programem, mówię tak, powinniśmy rozpocząć od tego, że przychodzi taki moment, że w pewnej chwili człowiek uświadamia sobie, że po prostu żyje. Okazało się, że pan Grzegorz zacytował dzisiejszą rozmowę ze swoim synem. Panie Grzegorzu.
No, gdy padło pytanie, dlaczego jesteś szczęśliwy w życiu, to jednym zdaniem to określił. Dlatego, że się urodziłem i dlatego, że żyję.
Pamiętam, gdy ja do mojego taty kiedyś powiedziałem, mając tam naście lat, wiesz co, tato, nie do końca mi się chce żyć. Tato to skwitował jednym zdaniem bardzo mądrym, ojcowskim. Wiesz co, ty to głupi jesteś. Więc ta wartość życia i świadomość, że żyjemy, ona kiedyś do nas dociera, kiedyś sobie uświadamiamy fakt, że żyjemy i chyba świadomość myślenia jest wtórna do faktu życia.
Myślę, że jednak jeżeli ktoś zadaje sobie pytanie o życie i dlaczego żyje, to jest myślącym człowiekiem. Jeżeli ktoś nie zadaje sobie takiego pytania i nie wie, po co żyje, to tak naprawdę wydaje się, że z tym myśleniem chyba nie do końca jest w porządku, tak sądzę. Myślę, że też dzieci małe, one żyjąc, ciesząc się, mają właśnie w sobie ten instynkt, ale do pewnego momentu my w ogóle nie myślimy o życiu po prostu żyjąc. Natomiast takie pytania zadajemy sobie najczęściej, kiedy dotykają nas pewne kłopoty, kryzysy, kiedy spotykamy się z jakimiś dużymi problemami, obciążeniami, kiedy spotykamy kogoś na naszej drodze cierpiącego, kiedy coś się w życiu wali, prawda?
I wtedy dochodzimy do takiego momentu, że musimy dokonać wyboru, na przykład jaka szkoła, jaka uczelnia, z kim się przyjaźnić, jak realizować swoje marzenia, swoje plany, swoje zainteresowania. Wtedy zastanawiamy się, co zrobić ze swoim życiem, bo gdy rozpoczyna się choroba, to doświadczamy tego, że życie zaczyna boleć. Nasza fizyczność, cielesność zaczyna boleć.
Tak jest, ojcze, często, że dopiero doceniamy coś, kiedy nam się kończy, kiedy tracimy. Jeśli wszystko idzie jak po maśle, bezproblemowo, to w zasadzie cieszymy się z życia, w ogóle o tym nie myśląc, że żyjemy. Natomiast rzeczywiście takie trudne momenty przychodzą w okresie wyborów czy jakichś ważnych decyzji życiowych.
Życie tak. Po katolicku to bardzo szeroki temat, bo to wartość życia człowieka rozumiana po katolicku, to wartość życia rodzinnego, małżeńskiego, to praca rozumiana po katolicku, jak żyć i pracować uczciwie, to też życie po katolicku w relacji do drugiego człowieka, do samego siebie. Więc temat dziś bardzo, bardzo szeroki. Wydaje się, że tylko zasygnalizujemy pewne sprawy i pewne wątki. Jak Państwo rozumiecie, jak przeżywacie to życie po katolicku w rodzinie, na przestrzeni no już ponad 30 na pewno lat życia małżeńskiego, życia rodzinnego, życia teraz bycia dziadkami, towarzyszenia no, młodemu małżeństwu swojej córki.
To może mąż najpierw.
Jak człowiek sobie uświadamia, że jego taką, tym gniazdem jest rodzina, to w tym momencie jakby działa w tym kierunku, żeby wszystko funkcjonowało i dobrze działało. I to sprawia dużą radość, jak rano człowiek wstaje i spędzi ten początek dnia z rodziną i potem działa w kierunku, jakby to określić, dobrobytu dla niej. Uzupełniania się wzajemnego. pomoc, relacje jakie są. No, na przykład mnie też szczęście spotkało, że u nas nigdy nie było cichych dni i złorzeczenia jedno na drugie. Wszystko tak było rozwiązywane poprzez monolog albo dyskusję.
Tak. Czyli zgodnie z tą dewizą zapisaną w Piśmie Świętym, gniewajcie się, ale nad waszym gniewem niech nie zachodzi słońce, czyli nie było cichych dni, czyli przed wieczorem, przed noclegiem dochodziło do pojednania?
Tak, ojcze, właściwie mając te 32 lata ponad małżeństwa, no można powiedzieć, że to jest taka szkoła życia i tak jak ojciec powiedział, dzieci, wnuki, prawdą jest, że jest zawsze za mało czasu dla rodziny, szczególnie jeśli wykonuje się takie zawody trudne, wymagające. No w moim przypadku ja jestem osobą bardzo zajętą, ciągle poza domem, w pracy, w szpitalu, w przychodni, w jakichś sprawach społecznych, też jakiś duży wysiłek z mojej strony, jeżeli chodzi o różne działalności takie poza domem. No i tutaj powiem szczerze, że gdyby właśnie nie współpraca w domu, gdyby nie to, że szczególnie właśnie mąż jest osobą umiejętną, tak jak dzisiaj też rozmawialiśmy, że nie pozwoliłam mu przytyć, no po prostu ja nie gotuję, on gotuje. I to jest jeden z takich aspektów życia rodzinnego, domowego, wspólne wychowywanie dzieci, oczywiście pomoc dziadków, rodziców wcześniej, też już zmarłych teściów moich. My oczywiście jako rodzice i dziadkowie dzisiaj chcemy naszym dzieciom i wnukom przekazywać to wszystko, czego się nauczyliśmy w ciągu naszego życia, co zdobyliśmy. Na pewno nie robimy tego idealnie, bo właściwie całe życie to jest droga, żeby stawać się coraz bardziej właśnie lepszym i postępować właśnie na tej drodze życia katolickiego. Rozmyślając na ten temat, jadąc tutaj na ten program, myśląc, co to znaczy życie po katolicku, myśląc, co ten ojciec wymyślił, jaki to jest wysoki próg i w ogóle, dlaczego wstać w nas takiego wysokiego konia, no co to, jak to powiedzieć, prawda? Uświadomiłam sobie, że życie po katolicku to jest wymiar nieprawdopodobny, właśnie w sensie indywidualnym, rodzinnym, społecznym, wspólnotowym, politycznym, każdym. Katolicyzm zobowiązuje. To jest po prostu droga życia. Bo nie wystarczy być dobrym człowiekiem. Bo właściwie można powiedzieć, wielu ludzi tak mówi, ja nie jestem katolikiem, jestem dobrym człowiekiem. Widzę tyle katolików, którzy nie są dobrymi ludźmi. Słuszne to są uwagi, ale znaczy być katolikiem to nie jest koniecznie być doskonałym człowiekiem. To znaczy mieć świadomość bycia katolikiem i dążyć do tego rozwoju. A w czym? W czym? Nie tylko wypełniać prawo Boże w sensie dekalogu. Bo przecież dekalog powstał dawno temu i Żydzi też, prawda, można powiedzieć, trzymali się tego dekalogu. I to nawet ściśle, co z tego wynikło, wiemy. Czy cały czas jesteśmy świadkami, obserwujemy, że to jest za mało. Nakaz, zakaz to jest za mało dla człowieka. My raczej powinniśmy, trzymając się tego dekalogu, dążyć do wzrostu w pewnych cnotach naszych, żebyśmy byli coraz lepszymi ludźmi, to znaczy ćwiczyli te rzeczy, które powinniśmy ćwiczyć, tą właśnie moralność, właśnie mądrość, właśnie wstrzemięźliwość, właśnie męstwo, sprawiedliwość. I myślę, że naszego życia po prostu jest za krótko, za mało, żeby w tym wszystkim wzrosnąć. I to powinniśmy robić nie tylko w domu, nie tylko w pracy, ale także w polityce, w spotkaniach między sobą, na właśnie różnych, w różnych miejscach, codziennie i zawsze.
Bardzo trafne i przemyślenia, z którymi tak. Nie sposób się nie zgodzić. Życie po katolicku to życie nie tylko takie, by być dobrym, ale takie, by osiągnąć życie wieczne. Życie po katolicku to życie, które ma swój początek, ale nie ma końca i przedłuża się do życia wiecznego, więc żyjemy ze względu na osiągnięcie Królestwa Niebieskiego, osiągnięcie świętości, wypełnienia woli Pana Boga. I życie po katolicku wymaga formacji, wymaga nieustannego wstawania, jak to Pan Grzegorz powiedział, rano z nadzieją, z radością, potem potężny trud, by wrócić gdzie? Wrócić do gniazda, czyli wrócić do rodziny, wrócić do domu, wrócić do tych, dla których się żyje, z którymi się żyje I to jest taki symbol też i zadatek, można powiedzieć, życia po śmierci, że wrócimy do Pana Boga, który przygotował nam bardzo, bardzo wiele mieszkań. Dekalog, uszczegółowiony potem w dwóch przykazaniach miłości Boga i bliźniego, no ale przez Pana Jezusa powiedziany najprościej. Żyć po katolicku, to przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Życie po katolicku to też życie w konfrontacji ze światem.
Tak.
Ze światem dzieci, które dopiero co nie tak dawno, państwo zapewne pamiętają, były malutkie, jak od dłoni do łokcia, prawda? Następnie rosły i rozpoczął się proces formowania ich po katolicku. Gdyby państwo zechcieli wrócić do tych lat, do tych wydarzeń, do tego zmagania się z kształtowaniem życia po katolicku swoich dzieci.
Nie jest to takie proste, takie wychowanie dzieci, przekazanie im tego, co my już mamy. Bo dziecko, jak to wiadomo, zawsze jest zbuntowane na ogół. Zawsze jest przeciwko jakby.
Najpierw bagroc egoistyczny, chce wszystko dla siebie i pod siebie, krzyczy.
No, to może nie do końca tak, oddaj mi, bo to moje.
Tak.
Ale na przykład trzeba przymusić jakby na początku dziecko do tego, żeby cicho było w kościele, żeby nie biegało po kościele, żeby widziało rodziców, którzy właśnie angażują się w życie kościoła.
Żeby szanowało jedzenie.
Jedzenie ludzi.
Żeby umiało powiedzieć przepraszam.
No oczywiście. No. Żeby jakby umiało kochać innych, tak bez powodu, bez jakiejś sięgania po korzyść.
Mąż powiedział taką rzecz, że początkowo trzeba dzieci przymuszać. Tak. I tak myślę, że to jest taki pewien etap. Ostatnio też, będąc w kościele z moją najmłodszą wnuczką, próbowałam ją przymusić, żeby się spokojnie zachowywała i grzecznie. I wiem, że to nie jest do końca najlepsza metoda. Bardziej właśnie może wytłumaczyć, nawet chwilę odejść, powiedzieć na przykład: zobacz, świat jest taki piękny, tyle jest piękna w świecie, kwiaty, ptaki, morze, wszystko jest cudowne i podziękujmy po prostu Panu Bogu, który stworzył. I to wymaga tylko godziny czasu, żebyś spokojnie pobyła tutaj, zrobiła to, co uważasz, ale żebyś była grzeczna, spokojna, żebyś swoimi słowami, swoją postawą chwilę tutaj pobyła z Panem Bogiem. No to takie dziecko na tym etapie można tłumaczyć w ten sposób. Przymuszanie też w pewnym momencie, jak już dziecko jest starsze, wymaganie od niego, żeby uczestniczyło, jest to ważne, bo dzieci często właśnie nie chcą, buntują się. Dlaczego dzieci się buntują dzisiaj przeciwko takiemu wizerunkowi właśnie praktyk? To spotkało naszą najmłodszą córkę, obecnie prawie 18-letnią. Ona mówi, że rozbieżność pomiędzy postawą ludzi na co dzień a tym, co widzi w kościele, jest tak ogromna, że ją to odstrasza od uczestnictwa we mszy świętej. Wytłumaczenie wtedy takiej młodej osobie, że przecież to nie jest to samo, że do kościoła się idzie jednak po to, żeby spotkać się z Bogiem. Ona mówi: tak, ale przecież Boga mogę spotkać wszędzie, prawda? Czyli tutaj jest kwestia rzeczywiście rozmów, wytłumaczenia człowiekowi młodemu, że Kościół jest szczególnym miejscem, prawda? Tam się dokonuje szczególna sprawa, ofiara, a ludzie, którzy uczestniczą we mszy świętej, no, mają swoje wady, nieraz bardzo poważne, i nie jest naszą rolą czy sprawą ocena tego. Musimy się z tego w jakiś sposób wyłączyć. Dla młodego człowieka jest to trudne. Jest bardzo jednak spostrzegawczy i wrażliwy, i kwestia tej rozbieżności jest bardzo, bardzo ciężka do przezwyciężenia. Nawet jeden z nauczycieli kiedyś zadał takie pytanie dzieciom: kto z was jest za takim stwierdzeniem: Chrystus tak, Kościół nie? Prawda? I tutaj dzieci zgłosiły się, między innymi właśnie córka, Dlaczego? Dlatego mówi, że przecież Jezus nie tak wyobrażał wspólnotę, prawda? Nie o takim kościele mówił. Nie takich ludzi widział koło siebie, to znaczy nie chciałby takich widzieć, którzy wychodząc z kościoła właśnie nie są w stanie pomagać sobie, nie są dla siebie życzliwi, są oceniający. Kiedy jest za mało radości, za mało takiej życzliwości zwykłej ludzkiej. Czyli ważne jest, żebyśmy my, modląc się, uczestnicząc w praktykach religijnych, dawali taki przykład młodemu pokoleniu, żeby oni byli zachęceni, żeby oni chcieli tam iść, żeby oni chcieli się razem modlić, żeby nie uważali, że to jest nudna celebra, że to jest coś fałszywego także, prawda, że tam się zakrada jakiś fałsz ze strony właśnie uczestników, że jest jakieś znudzenie, ziewanie, brak szacunku. Młodzi to bardzo widzą, czyli tutaj jest wielka sprawa dla nas, dla tych, którzy, no powiedzmy, jesteśmy starsi, jesteśmy bardziej doświadczeni, ale czy przez to właśnie mądrzejsi? Często właśnie niekoniecznie, prawda? Gdzieś ta nasza taka wrażliwość i ta wiara i jest dosyć powierzchowna. Może to jest taka ocena, może taka to dosyć surowa, jednak rozmawiam z wieloma młodymi ludźmi i widzę też, co się dzieje właśnie, jeżeli chodzi o młodych i o ich oczekiwania. Z jednej strony wielkie nadzieje, wielka chęć uczestnictwa, wielkie czyste serce, a z drugiej strony jakieś zniechęcenie w zetknięciu się właśnie z tą taką tradycją czy sposobem religijności, nieraz tak zwanej pobożności ludowej w cudzysłowie, ale w złym tego słowa znaczeniu, nie w tym dobrym słowa znaczeniu, prawda?
Pan Grzegorz?
Chciałem jeszcze uzupełnić, bo sądzę, że jeszcze brakuje nam dużo wiedzy, że nie uzupełniamy, nie uczymy naszego tego pokolenia, które mamy wychować, bo brakuje nam wiedzy, na podstawowej wiedzy na temat katolicyzmu na przykład. Co to jest Kościół na przykład?
Takiej wiedzy,
trzeba,
wiedzy religijnej.
Trzeba
wiedzy.
Na przykład uświadomić ich, że jest papież na przykład najważniejszym człowiekiem, który to, co powie, jest święte. No. Że wszystko jest poukładane, a że czasami nie jest to tak, jak trzeba według ich widzimisię, no to trzeba mieć argumenty. Na przykład my, nasze dzieci, jak z nami gdzieś pojadą, to nie tylko rozrywka jest, ale też zajedziemy do sanktuarium jakiegoś przy okazji. To nie jest to przymus, ale to chętnie przy okazji zwiedzą, obejrzą, dowiedzą się czegoś.
W czasie podróży trudno krajobraz, z krajobrazu wymazać rzeczywistość obecności Pana Boga w przedmiotach czy w miejscach kultu, prawda? Czy to kapliczek, czy to kościołów, czy to miejsc sakralnych. Więc jeżeli jest odpoczynek, trudno zatrzymując się i podziwiając na przykład zamki, jakąś architekturę świecką, nie podziwiać architektury sakralnej. Życie po katolicku, to co powiedziała przed chwileczką pani dr Hanna Wójkowska i pan Grzegorz, też no, chyba nas musi zmusić do takiej refleksji. Młodzież jest krytyczna, widzi świat czarno-biały, trudno jej często dostrzec różnice. Tym bardziej, że znajdzie potwierdzenie tak, tak, nie, nie w słowach zawartych w Ewangelii, słowach Pana Jezusa. Ale pewną niesprawiedliwością byłoby oceniać tylko wierny Kościoła i życie katolickie do przestrzeni Kościoła, do przestrzeni mszy świętej, tego, co się dzieje zaraz po Kościele. Ale to musi znaczyć, że szwankuje. Czy nie widzimy świadectwa życia katolickiego w rodzinach, nie widzimy świadectwa tego życia katolickiego na ulicach, zapewne i w szkole, i w miejscu rozrywki, kultury, sportu, gdzie młody człowiek styka się ze światem ludzi dorosłych, których widzi często być może i w kościele, gdzie widzi być może też i świat polityki, polityków obecnych w kościele, a potem zastanawia się, dlaczego działanie nie jest współmierne z tym, co niesie za sobą nauczanie Kościoła katolickiego. Życie po katolicku to temat, który dziś podejmujemy tak bardzo, bardzo wyrywkowo, pewne tylko aspekty. Byliśmy przy wychowaniu dzieci po katolicku, byliśmy przy formowaniu siebie jako małżonków, jako rodziny po katolicku. No ale teraz jest ta najważniejsza rzecz dla Państwa, bo nowa, Państwo ją zapewne odkrywacie. Życie po katolicku w relacji do wnuków i do nowego małżeństwa, do nowej rodziny, bo przecież teraz mogą Państwo zobaczyć, jak córka i zięć budują swoją rodzinę, budują swoje małżeństwo i to towarzyszenie słowem, modlitwą, przykładem, jak tutaj te obowiązki rodzicielskie, ale obowiązki już jako dziadku względem młodszego pokolenia, chociaż już bardzo dorosłego, dojrzałego na nowej drodze życia.
No, traktuję to, ojcze, jako wyzwanie, jako zadanie, ponieważ rzeczywiście jestem młodą babcią i bardzo zajętą babcią, no, gdyż ta praca zawodowa za bardzo dużo czasu mi zajmuje. Tak jak powiedziałam już tutaj przed audycją, marzę o emeryturze, kiedy to będzie można więcej czasu poświęcić na wychowywanie też wnuków, zajmowanie się nimi, bo niestety dzisiaj przekazywanie tych wartości poprzez pokolenie moich rówieśników dla swoich wnuków jest utrudnione właśnie z tego względu, że my kobiety jesteśmy bardzo zajęte długo zawodowo. Ja przypominam sobie właśnie chociażby moją teściową, która bardzo mi pomagała w wychowaniu moich dzieci i córka, ta najstarsza, która dzisiaj jest mamą i właśnie już ma swoje dwie córki w 10-15-letnią, no mówi, przypomina sobie, jak babcia bardzo była obecna codziennie, prawda, codziennie. To były wspólne właśnie zabawy, wspólne wypiekanie ciast, to były jakieś wygłupy, zabawy, chodzenie tu czy tam na spacery, właśnie także do kościoła, modlitwa wspólna. Ja moje dzieci, wnuki mogę właśnie wychowywać bardziej w taki sposób świąteczny, a nie codzienny. I to jest za mało. Nawet jeżeli bardzo się modlę za nie, bo tak jest, po prostu codziennie się modlę za moje dzieci, wnuki. Uczestniczymy w takiej róży różańcowej w intencji dzieci, wnuków. No ale obowiązki codzienne to jest coś bardzo ważnego, czyli po prostu usiąść z tymi dziećmi, rysować im, opowiadać bajki, robić jakieś ciasteczka właśnie, coś takiego zwykłego, codziennego, na to kompletnie nie ma czasu. I właśnie jak my zabieramy dzieci, wnuki nasze, robimy już ogromną wyprawę, zajmuje nam to bardzo dużo czasu, w tym sensie, że no to przeznaczamy już ileś konkretnie tam dni, godzin na to, tylko z nimi się zajmując, chcąc uzupełnić te wszystkie straty, których dokonaliśmy wcześniej, jeżeli myliśmy z nimi, prawda, nie mieliśmy tego kontaktu, bardzo nas to wtedy męczy, prawda? Bo chcemy wszystko nadrobić właśnie, a do kościoła pójść, a do kina, a tu, a tam, gdzieś jeszcze zabrać. To uważam jest takie, no w tym wypadku konieczne, natomiast na pewno nie jest to idealne. Na pewno też rozmowy z dziećmi, z tymi właśnie, które już są samodzielne, dyskusje na ten temat, co się dzieje w ich życiu, jak się dzieje, czego im potrzeba, gdzie są te słabości. Zawsze byłam przeciwnikiem takiego wtrącania się do życia dzieci, które już są dorosłe, w sensie takiego nadmiernego ingerowania, takiego wtrącania się, tak zwanej teściowej, prawda? Są kawały na temat teściowej nieraz wcale nieprzesadzone i znamy takie teściowe, które myślę, że zbyt mocno wkraczają w życie swoich dzieci. No myślę, że tutaj moi nie mogą na ten temat akurat narzekać. Natomiast na pewno czasami chciałoby się więcej i pomóc, i doradzić, i czuwać, i na pewno wiedzą, że mogą tutaj polegać w tej dziedzinie na nas.
Doktor Hanna Wójkowska, babcia ciężko pracująca, zajęta, ale pan tak. Grzegorz jako dziadek też pracuje. I jak ta relacja względem no, małżeństwa, za które też jako ojciec, jako dziadkowie jesteście odpowiedzialni, już w innym wymiarze, jak to pan realizuje, jak to pan postrzega?
Staram się jak najwięcej pomagać im na przykład odebrać dzieci z przedszkola, ze szkoły, zabrać na narty w góry, pociągać wnuczkę za kijki i nauczyć jeździć na tych nartach. Ale tak głównie, no powiem, że nie mam cierpliwości już. Jakby mi się wyczerpała trochę i jestem nerwowy. Ale staram się, żeby no, te dzieciaki widziały, jak trzeba robić i co, jak robić. I głównie wychowanie to ceduje na córkę i zięcia.
To jest ich zadanie.
To jest ich zadanie, a my jesteśmy jakby podpórką dla nich. No.
I wsparcie. Życie po katolicku. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu. 56 657 0011 lub 657 0012. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny i widzów telewizji Trwam 48 56 657 0013 lub 0014. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Wychodzimy z domu, wychodzimy z rodziny. Życie po katolicku, mówiąc krótko, to życie sakramentalne. Nie wystarczy być dobrym, trzeba być sakramentalnym i to sakramentalnym w wymiarze małżeństwa, sakramentalnym w wymiarze Eucharystii, sakramentu pokuty, pojednania i też sakramentu bierzmowania, korzystania ze wszystkich darów. Tutaj pani doktor na początku wymieniła niemalże wszystkie dary Ducha Świętego, które są nam potrzebne. Ale naszym zadaniem jest ewangelizować i to ewangelizować w świecie, który coraz bardziej jest zlaicyzowany i coraz bardziej ośmieszający i też deprawujący nie tylko młode pokolenia, ale również dorosłe, bo łatwo powiedzieć, że młodzież jest trudna, młodzież jest zbuntowana, jak gdyby dorośli byli łatwi i tacy pokorni względem prawdy objawionej, względem życia sakramentalnego, względem Kościoła i względem wspólnoty. Gdybyśmy wychodząc z domu wyszli na ulice naszych miast, naszego sąsiedztwa, relacji w pracy, relacji z ludźmi, których spotykamy i na czym polega to życie po katolicku, jakie są najczęstsze problemy, z którymi styka się katolik, konfrontując się ze światem.
Mogę?
Tak. Proszę bardzo.
To znaczy, tutaj myślę, że sporo takiego doświadczenia z pracy zawodowej mogę, ponieważ wydaje mi się, że zadaniem katolika każdego jest głoszenie życiem codziennym swojej wiary, niezależnie od tego, gdzie się pracuje, co się robi, niezależnie. Jeżeli jestem katolikiem, to chcę, muszę, pragnę tak żyć, żeby każdy, kto mnie spotyka, wiedział, że jestem katoliczką, że ja się tego nie wstydzę, prawda? Że jestem z tego dumna wręcz, prawda? I tutaj okazji jest mnóstwo. Akurat w moim zawodzie jest to wyjątkowo proste, dlatego że każdy pacjent jest, można powiedzieć, tą osobą, którą mogę ewangelizować. I możemy ewangelizować się wzajemnie. Pacjent mnie, a ja jego. I tak się zdarza i bardzo wiele takich spotkań z ludźmi praktycznie codziennie się wydarza, że taką wymianę prowadzę, prawda? Bywa też nawet często ostro. Jeden taki przypadek opowiem, bo zdarzył się przed kilkoma laty, kiedy były te dyskusje na temat zdjęcia krzyża. Ja pracując w jednej z przychodni, ten krzyż oczywiście mam zawsze zawieszony, przyszedł człowiek, który akurat dowiedział się, że jest taka moda, będą zdejmowane krzyże. No wchodząc mówi, a co to jest, prawda? Ja mówię, no o czym pan mówi? No krzyż, a to jest nie pani prywatna przychodnia, tylko to jest przychodnia publiczna. Ja mówię, tak i słucham pana dalej, no proszę to zdjąć. Ja mówię, tak modląc się w duchu, co tu powiedzieć, prawda? No bo facet mnie bardzo zdziwił i tą swoją taką uwagą, bezczelnością, ale no wiem, że to jest człowiek, pacjent i też chory człowiek, więc mówię do niego, proszę pana, no dobrze, tylko wie pan, jak ja zdejmę ten krzyż, to ja totalnie zapominam wszystko z medycyny. Już kompletnie nic nie wiem na ten temat. A on mówi tak, a to niech już wisi. prawda? Więc jednak jego własny interes i to, że on mógłby stracić na tej wizycie, spowodował, że zatrzymał się. To była taka bardzo ekstremalna sytuacja, jednak się wydarzyła. Zdarzają się również przyjemne sytuacje, kiedy ktoś zapyta wprost, jest jakiś problem, czy duchowy, czy cierpienia, czy nawet spowiedzi człowieka chorego. Pacjenci traktują lekarza często prawie jak kapłana. Można powiedzieć, że my, lekarze, jesteśmy zajęci leczeniem człowieka, jego ciała, ale często leczymy go całego i trzeba temu człowiekowi umieć doradzić, co ma zrobić, dokąd pójść. No, takich przykładów z życia mogłabym podać tutaj mnóstwo i programu by zabrakło. Także w obliczu śmierci, różnych przeżyć i spotkań. Więc ja mam bardzo łatwo. Stwierdziłam, że dla mnie bycie katoliczką jest wyjątkowo ułatwione. Właściwie lekarz ma chyba najłatwiej ze wszystkich zawodów. No nie wiem, jak ma taksówkarz, ale może coś.
Za chwileczkę zapytamy, bo na samochodzie widzimy znak chrześcijański, czyli rybę, ale mamy telefon, więc posłuchamy naszego radiosłuchacza, czy też telewidza. Prosimy.
Witam serdecznie gości, witam księdza. I chciałam tylko krótko powiedzieć, że ja na przykład nie miałam nigdy problemów z tym, żeby dzieci szły do kościoła, bo jak myśmy w niedzielę szli, to ja mówię, dzieci, idziemy podziękować Panu Bogu za cały tydzień, a dzieci, a na przykład w tygodniu idę sobie na wieczorem, to mówię, mamusiu, ale ty byłaś przecież w niedzielę. Tak, ale ja mam dużo, dużo spraw do podziękowania Panu Bogu za to, że mam takie dobre dzieci. I dzieci się śmieją oczywiście i cieszą się i nikt mi nie przeszkadza w tym, nawet pomagają, żebym miała czas na to, żeby czasem i w tygodniu na różaniec podejść czy na majówkę. Także nie uważam tego jako, że idę do kościoła jako obowiązek, tylko że to ja idę podziękować, bo mam okazję. A jak śpiewam w kościele, to tak mi się wydaje, że właśnie Pan Bóg słyszy te chóry śpiewów, które my tam do nieba zanosimy. Że to jest radość nie tylko tego, że my się wyśpiewamy głośno, ale też, że Pan Bóg nas słyszy. I dzieciom to powtarzam, i dzieci też chętnie śpiewają i nie mam problemu. Tyle chciałam powiedzieć. Z Panem Bogiem.
Bardzo gorąco dziękujemy. Pozdrawiamy pani Stefania z południowej Polski. Do nas dzwoniła. No, życie po katolicku w wydaniu taksówkarza
warszawskiego.
Warszawskiego taksówkarza.
Powiem, że jest to łatwo świecić przykładem. No, na przykład w taksówce mam symbole katolickie. I jadąc po tym szalonym mieście, po 150 km dziennie średnio, nieraz zdarzają się sytuacje, gdzie na przykład zajedzie jakieś konfliktowe na drodze. I często jest tak, pasażer się dziwi, no, a pan taki spokojny. A ja mu mówię wtedy, wie pan albo pani, to polega na tym, że wyznaję taką zasadę. Jak to Jezus powiedział. Niech rzuci kamieniem ten, kto jest bez grzechu pierwszy. Ja mówię, ja nie jestem taki święty, ale no, zobligowany do tego, no, żeby jednak wybaczać te usterki na drogach. A jeszcze tak często rozmawia się z pasażerem, ze starszymi ludźmi, z młodymi. I nieraz właśnie to są jakieś, wychodzą problemy, jakiś smutek u tych ludzi. To takich pocieszam, to przekazuję, mówię, co się pan martwi albo pani. Obudziła się pani rano, oczy otworzyła, z łóżka wstała. To trzeba Panu Bogu dziękować, że wszystko jest w porządku. No.
Zatem... Tutaj mamy do czynienia z takimi dwoma zawodami, małżeństwem w dwóch zawodach, lekarza, taksówkarza, więc bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Ale pytanie rodzi się takie, czy życie po katolicku i życie katolika w konfrontacji z osobami, które spotykamy, a nie są to osoby, z którymi jesteśmy spokrewnieni, które są bardzo bliskie naszej relacji z nami, przyjaciele, Czy względem nich my wychodzimy z takim przymusem ewangelizowania, że się narzucamy, czy raczej życie po katolicku to jest dawanie świadectwa, no chociażby nawet, że w samochodzie są symbole religijne, widziałem obrazek Matki Bożej Częstochowskiej na przykład, prawda, czy krzyżyk, czy też jak pani doktor mówi w gabinecie, krzyż. Czy zaraz za tym idzie taki obowiązek, że ktoś wchodzi, to ja mu muszę sprzedać, że tak powiem, jakąś taką śpiewkę ewangelizacyjną, śpiewkę taką powiedzielibyśmy obowiązku nawracania go, niezależnie tego, czy wierzy, czy nie wierzy, czy nas pyta, czy nie. Czyli czy my się mamy narzucać w konfrontacji ze światem, czy na tym polega życie katolickie?
A to wszystko zależy od sytuacji jednak, ojcze. Zazwyczaj nie powinniśmy się narzucać, powinniśmy raczej tą stronę rozpoznać i zobaczyć, czego jej potrzeba i wtedy zastosować taką metodę, która będzie najbardziej skuteczna. Czasami ktoś wprost wyciąga, bo wie, że na przykład praktykuje wiarę i chciałby wiedzieć, jak to jest, że się praktykuje wiarę. To można wprost odpowiedzieć. Natomiast bywają osoby, które wręcz wymagają pomocy natychmiast, bo są w jakimś zagrożeniu i które trzeba wyciągnąć z tego. Takie osoby też w swoim życiu spotkałam jako lekarz, gdzie wprost taką stosowałam trochę, no może nie powiedzieć, że to jest przemoc, tylko taką perswazję, że jest czas, żeby uczynić ze swoim życiem porządek. No jednak przytoczę ten przykład, bo żeby no, ktoś nie był przerażony, że jest jakaś przemoc, ale zaistniała taka sytuacja, kiedy kobieta w obliczu śmierci jakiś czas temu doznała pewnych takich objawów omamowych, urojeniowych, widząc dziecko w oknie swojego pokoju. To było w jednym ze szpitali prywatnych, w którym wtedy pracowałam. No i okazało się, że ta kobieta nigdy nie miała dzieci. No, to jedyne dziecko, które miała, to dziecko, które wyabortowała. Jeszcze to w Powstaniu Warszawskim się zdarzyło. I ta kobieta po tylu latach od tego wydarzenia jednak pamiętała nawet nazwisko lekarza, który dokonał tej aborcji na tym 6-miesięcznym wtedy chłopczyku. I kobieta właśnie powiedziała mi o tym zdarzeniu, więc ja wtedy z pytaniem, czy pani była u spowiedzi, prawda? I wtedy no, potwornie na mnie się pogniewała, mówiąc, że nie jestem żadnym lekarzem, tylko klechą i w ogóle złoży na mnie zażalenie do mojego przełożonego. No więc ja się na nią nie obraziłam. Byłam w tej rozmowie wtedy u pani dyrektor, która no, też wypytała mnie dlaczego. Ja mówię, no tak, no ale jest duży problem. No więc wysłano psychiatrę do tej pacjentki. Psychiatra niestety nic nie pomogła, bo psychiatra przepisała leki właśnie przeciwurojeniowe, które powodowały, że ta pacjentka czuła się coraz gorzej. No i w końcu poprosiła mnie po raz kolejny, szukając pomocy, mówiąc, że ona wie, że coś jest nie tak, że jednak życie jest jakby równoległe. Ona ma dalej te objawy, widząc dziecko, widząc jeszcze gorsze rzeczy, sąd, widząc jakieś potwory, widząc spod dywanu wychodzące robactwo, a wie, że to jest coś bardzo realnego i ona nie jest wariatką, nie chce żadnych leków psychotropowych. No i wtedy mówi, pani doktor, chyba się posłucham, prawda? No i to było dla mnie wielkim zaskoczeniem, kiedy poproszono mnie, to było w Boże Ciało, na przyjazd do tego miejsca. I ta kobieta powitała mnie od razu w pokoju i mówi, proszę usiąść. Ja mówię, co się stało? Ona mówi, właśnie byłam u spowiedzi wczoraj i to wszystko minęło. Wszystkie te objawy ustąpiły, ja już nic nie widzę złego. I ta kobieta tej nocy zmarła. Także rzeczywiście był to taki moment, wydaje mi się, bardzo ważny w życiu tej pani, a też potwierdzeniem tego, co przez te lata pracy wiem o życiu, prawda, też życiu nie tylko po katolicku, ale w ogóle o życiu człowieka, kiedy ono się kończy, kiedy zaczyna się i że ono jest bardzo święte. I ta kobieta właśnie poprzez to zdarzenie jednak doznała tej radości, że nie umarła z tym stanem, w stanie bardzo dużego zagrożenia swojego własnego życia, tego życia wiecznego, prawda, ojcze?
No o tym też rozmawialiśmy, pani doktor. I też to padło takie zdanie, że nasze życie jest życiem po katolicku tu na ziemi. Rozumienie życia po katolicku to nie tylko ograniczenie go do wymiaru cielesnego, wymiaru psychologicznego, wymiaru intelektualnego, ale również do tego wymiaru nadprzyrodzonego, że ono się zmienia, ale się nie kończy. Powiedziała pani doktor we wcześniejszej wypowiedzi, i też to pan Grzegorz powiedział, o obecności krzyża w przestrzeni pracy, obecności symboli religijnych w miejscu pracy. Krzyż zobowiązuje, ale czy nie mają państwo czasem wrażenia, że czasem osoby skryją się pod krzyżem, by go wykorzystać, by ten krzyż stał się dla nich taką, powiedzielibyśmy, nie tylko amuletem, ale by krzyż stał się dla nich, gdy spotykają się ze środowiskiem katolickim, środowiskiem ludzi wierzących, taką atrapą, za którą się mogą spotkać i wtedy spotykając się z nami, katolikami, udają niesamowicie pobożnych. Krzyż w klapie na przykład, prawda, albo ręce pobożnie złożone, albo pierwsze pytanie to właśnie o to, co pani taki krzyż ma na przykład, pan jest wierzący. I że często ten krzyż może być wykorzystywany jako taka zasłona, czyli powiedzielibyśmy, że mamy do czynienia z wilkiem w owczej skórze?
Chciałbyś coś?
To jak to? Często na przykład zdarza mi się wieść czarne wdowy, jakie nazywam pod Sejm na protesty, czyli na czarno ubrane. I często właśnie dyskusja się zaczyna na temat te aborcji i tym podobnych rzeczy. To ja wtedy jakby mówię o sobie, daję przykład, co ja myślę. To znaczy, ja nie oceniam, tylko mówię, co myślę. I z drugiej strony też są ludzie, którzy na przykład właśnie tak jak ojciec powiedział, noszą Matkę Boską w klapie, a są bardzo agresywni do bliźniego. No. To tak jakby chcieli go od razu nawrócić i powiedzieć, że źle robi, bo na przykład nie wisi na lusterku różaniec. No. Mówi, ma pan obrazek, a różaniec to gdzie jest?
A no w kieszeni, mówię, bo tak. Ja się modlę na różańcu, a nie wieszam go na lusterku.
No nazwijmy to wprost. No, to jest taka postawa jednak obłudna i dosyć często spotykana ojcze jednak mimo wszystko, że zdarzają się osoby, no przecież jak mieszka się w jakiejś lokalnej społeczności, to my najwięcej wiemy, prawda? Jeden drugim wie, jakim jest sąsiadem, jakim jest bliźnim, jakim jest ojcem, matką, jak traktuje swoje dzieci, prawda? A jak przedstawia się zewnętrznie. To samo jest właśnie w świecie polityki. Widzimy często osoby właśnie bardzo chętnie, nawet w lokalnej polityce, w pierwszych rzędach, do czyli momentu wyborów.
Na przykład.
Później tak często
czyli
ich tam nie zobaczysz.
Krótko, życie po katolicku to życie sakramentalne.
Tak.
To życie wierne Panu Bogu, Kościołowi. To życie człowieka zaangażowanego, roztropnego, umiejącego ocenić, kto jest uczciwy, a kto jest nieuczciwy w tym wyznawaniu wiary. No dziękuję za taką rozmowę, za takie przybycie do studia, za pojawienie się tym razem wspólnie. No, życzę obfitości, łask Bożych i darów Ducha Świętego w wychowaniu jeszcze dwójki młodszych dzieci, no i teraz wnuków. Słyszałem, że syn przychodzi do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
No tak, miał być z nami tutaj na tej audycji, no niestety jednak
potrzebuje szlifu dziennikarskiego.
Potrzebuje, tak. No szkoda, że ta audycja już się skończyła, no powiem.
Jeszcze nie, jeszcze 5 sekund.
Ale tak, bardzo szybko czas upłynął, bo nam bardzo miło podzielić się tutaj kilkoma garściami refleksji. Na pewno za mało, ale może chociaż na początek tyle.
Życie po katolicku zobowiązuje nas z każdego dnia i odpowiadać na to pytanie musimy sobie zawsze.
I o każdej porze.
O każdej porze i w każdej sytuacji. Hanna i Grzegorz Wójkowscy, dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję państwu za bycie razem z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.